Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa Pana naszego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Cóż powiedzieć? Dobrze, że jesteście.
Hej!
Dzięki, kochani, naprawdę niezwykle pięknie, cudownie i przeszczęśliwie się czuję tutaj teraz, stojąc pośród was, po prostu pośród was. Jak zawsze dziękuję za zaufanie tym wszystkim, którzy najintensywniej angażują się w organizację tego wydarzenia i przedsięwzięcia, za zaproszenie. Dziękuję za zaufanie i za to, że mogę przed wami tutaj stać. No a wam dziękuję za niemały pewnie trud pielgrzymowania i też pokonania różnych przeszkód, które zapewne były. Przepraszam, że nie stoję przed wami dzisiaj tym razem w garniturze i w krawacie, tak jak Jacek. Ale Jacek to zrobił dlatego, jak mi powiedział na parkingu, bo mu żona kazała. Ja natomiast żony nie pytałem i to jest bezpiecznie. I nie pytać żony, jak się ubrać, ale ubrałem się celowo właśnie w taki sposób, chcąc mieć na tej koszulce, na piersi właśnie tę postać, o której za chwilę będę chciał powiedzieć, bo jest to mój od kilku lat wielki, wielki, szczególny przyjaciel. Zacznę od takiego małego świadectwa. Bardzo kocham moją żonę Jolę. Nie przestaję Bogu za to dziękować, że jesteśmy razem w sakramentalnym związku małżeńskim już 38 lat. Bardzo kocham nasze troje dzieci, nasze dwie wnuczki. To też niezwykły okres w życiu małżeństwa, kiedy jako małżeństwo stajemy się już też dziadkiem, babcią. Ale, i to żadna moja zasługa, od 35 lat wielką moją miłością jest Pismo Święte. Tak, to nie jest żadna moja zasługa. Traktuję to właśnie w takich kategoriach daru od Pana Boga, kiedy po raz pierwszy pojechaliśmy w trzecim roku naszego małżeństwa z Jolą na 15-dniowe rekolekcje Ruchu Światło-Życie domowego kościoła, nie wiedząc zresztą wtedy, co to są za rekolekcje, to wtedy, wówczas tam zostałem tym zarażony, miłością do Pisma Świętego. I staram się je czytać codziennie, codziennie, ale systematycznie, czyli nie wyrywkowo, tylko po stronie, po pół strony, po dwie strony, na tyle, na ile czas pozwala, od początku do końca, czyli od pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju do ostatniego rozdziału Apokalipsy. Jak skończę, to znowu wracam, systematycznie, nieprzerwanie, od tych 35 lat. I naprawdę, chcę to szczerze powiedzieć jeszcze raz, lektura Pisma Świętego, czytanie Pisma Świętego jest moją miłością. Uwielbiam to, kocham Pismo Święte i też Bogu za to nie przestaję dziękować, że dał nam ludzkości ten od siebie do nas napisany list. I bardzo dawno już dostrzegłem, jako że żyję w małżeństwie i systematycznie czytam Pismo Święte, że my, małżonkowie, rodzice, mężczyźni, niezależnie też od stanu i powołania, w Piśmie Świętym mamy wszystko. Mamy wszystko, czego potrzebujemy. A już ja właśnie dlatego, że żyję w małżeństwie, za to nie przestaję dziękować. Skoro to Pan Bóg stworzył małżeństwo, to jest przecież projekt Pana Boga na ludzkość. Heteroseksualny, trwały, monogamiczny związek małżeński, Pan Bóg dał nam małżeństwo, to dał nam instrukcję obsługi. Wszystko, czego potrzebujemy, żeby pięknie i tak Jacek mówił, szczęśliwie, a w takim Bożym wymiarze tego szczęścia przeżyć małżeństwo. Wszystko mamy w Piśmie Świętym. Ale takim sercem Biblii, bo jest mnóstwo fragmentów rozrzuconych w wielu księgach, ale sercem Biblii, takim centrum, jeśli chodzi o te treści, co to znaczy być dobrym mężem, dobrym ojcem, prawdziwym mężczyzną, jest Księga Tobiasza. Pewnie ją znamy. Uwielbiam Księgę Tobiasza. Słuchajcie, dla nas żyjących w małżeństwie i w ojcostwie to jest lektura obowiązkowa. Nie można jej nie przeczytać. Nie można zadać sobie trudu, żeby jej nie poznać, bo samo przeczytanie nie wystarczy.
Trzeba kilka razy ją przeczytać, czytać sobie przypisy na dole, zastanawiać się, jakieś swoje refleksje też zapisywać, poznać Księgę Tobiasza. Ona jest napisana bardzo prostym językiem, bardzo przystępnym językiem. Proszę, nie kładźcie tej kalki na akurat strony pisma Księgi Tobiasza, że Stary Testament jest taki trudny, niezrozumiały, po co to czytać, jak ja tego nie rozumiem. Tak, wiele fragmentów, wiele ksiąg Starego Testamentu jest bardzo trudnym językiem napisanych, ale nie Księga Tobiasza. Jest napisana bardzo łatwym, bardzo przystępnym językiem. I zobaczycie, jak wciąga. Tam jest fabuła, tam się dzieje, tam jest akcja. Od początku do końca. Dawno temu zafascynowałem się postawą właśnie Tobiasza ojca, który dla mnie jest wzorem ojcostwa. Spróbujcie może jutro w wolnym czasie przeczytać sobie 4 rozdział Księgi Tobiasza. Właśnie pod tym kątem, 4 rozdział. Co ja jako ojciec mogę stamtąd wydobyć? I zobaczycie, jakie konkrety, jak bardzo dzisiaj aktualne. Panowie, 4 rozdział dla nas ojców. Jedna z najważniejszych części przesłania Biblii właśnie tej płaszczyźnie ojcostwa. Ale mimo wszystko, hierarchizując, dla nas żyjących w małżeństwie, w ojcostwie i w męskości, sercem Biblii jest 8 rozdział Księgi Tobiasza. 8 rozdział Księgi Tobiasza. Zastanawiałem się dzisiaj w tej przestrzeni tematu powołanie mężczyzny. No to tu mamy sedno. Najważniejsza część przesłania Biblii. Właśnie w tej przestrzeni powołania mężczyzny. I oto tam znajdujemy w tym 8 rozdziale ten fragment. Tobiasz podniósł się z łóżka i powiedział do niej: wstań, siostro, módlmy się i błagajmy Pana naszego, aby okazał nam miłosierdzie i ocalił nas. Wstała i ona, i zaczęli się modlić i błagać, aby dostąpić ocalenia. I zaczęli tak mówić: bądź uwielbiony, Boże ojców naszych, i niech będzie uwielbione imię Twoje na wieki przez wszystkie pokolenia. Niech Cię uwielbiają niebiosa i wszystkie Twoje stworzenia po wszystkie wieki. Tyś stworzył Adama i stworzyłeś dla niego pomocną ostoję Ewę, jego żonę. I z obojga powstał rodzaj ludzki. I ty rzekłeś: nie jest dobrze być człowiekowi samemu. Uczyńmy mu pomocnicę podobną do niego. A teraz nie dla rozpusty biorę tę siostrę moją za żonę, ale dla związku prawego. Okaż mnie i jej miłosierdzie i pozwól razem dożyć starości. I powiedzieli kolejno: amen, amen. Popatrzmy. Najpierw początek. Jako nowożeńcy mieli wręcz obowiązek skonsumowania tegoż małżeństwa, więc przeżycia nocy poślubnej. Leżeli. I to Tobiasz jako mężczyzna, jako mąż mówi: Saruniu, kochanie, poczekaj, przecież się jeszcze nie pomodliliśmy. Zauważyliście to, jak zacząłem czytać ten fragment? To Tobiasz ją zaprasza. Leżeli już. Wstań, módlmy się i błagajmy. Zaprasza ją do modlitwy. Przypadek? Nie. Nie ma ani jednego miejsca w Biblii, o którym moglibyśmy powiedzieć: to jakiś przypadek. Tu akurat może równie dobrze ona by to mogła powiedzieć: Tobiaszku, poczekaj chwilę, wstań, pomódlmy się. Bo my mamy taki schemat utarty w naszej świadomości, że za przekaz wiary w rodzinie odpowiedzialna jest niewiasta, że za pilnowanie tego, aby to wszystko, co trzeba na przykład opanować, do pierwszej komunii zrobiło dziecko, że to mama ma to robić, że ewentualnie właśnie w tym cyklu przygotowania do pierwszej komunii chodzić z dzieckiem do kościoła, a potem też no może jeszcze tego młodzieńca przypilnować, aby nie opuszczał mszy niedzielnej i te różańce, kółka, jakieś inne wspólnoty parafialne, to kobiety od tego są. I obciążeni tym schematem również z tego się zwolniliśmy. Co jest, uwaga, najważniejszą częścią powołania mężczyzny. A co nią jest? Przekaz wiary w rodzinie. Reprezentantem Boga w rodzinie jest mężczyzna. Duchowym liderem rodziny jest mężczyzna. Jeśli ojciec ma silną wiarę, znacie to z publikacji też wydawanych przez mężczyzn świętego Józefa, prawdopodobieństwo, że dziecko będzie miało silną wiarę, wynosi 75%. Jeśli tylko matka ma silną wiarę, to prawdopodobieństwo spada do 15%. I to, co Jacek powiedział, trzeba te słowa powtarzać. Jeśli dziecko widzi ojca autentycznie modlącego się, nigdy nie odejdzie od Boga, nigdy nie odejdzie od wiary, może mieć kryzys praktyk, ale od Boga nigdy nie odejdzie. I nie ma tu ani odrobiny umniejszenia roli kobiety. Rola kobiety jest wyjątkowa, szczególna, nie do zastąpienia, ale inna. Inna. Zobaczcie, jakim gigantem wiary była Maryja w czasie pięćdziesiątnicy niedawno wspominanej, w Wieczerniku, kiedy się zgromadzili apostołowie i ona. Stąpił na nich Duch Święty w postaci języków z ognia. Na Maryję nie stąpił. Jak widzicie w kościołach obrazy, na których to jest namalowane, że język z ognia jest na każdym z apostołów i na Maryi, to nie ma to żadnego uzasadnienia biblijnego. W Wieczerniku na Maryję nie stąpił Duch Święty. Dlaczego? Bo ona już go miała. I to w takim wymiarze i na takim poziomie, jak żaden z nich nigdy nie miał ani przed pięćdziesiątnicą, ani po pięćdziesiątnicy. Bądź pozdrowiona pełna łaski, tak Gabriel do niej mówi. Pełna łaski. Jak szklanka jest pełna do samego końca, do samej krawędzi, to weź kroplomierz i jedną kropelkę dopuść do tej szklanki. Co się stanie? Akurat ta jedna kropelka wyleci. Czyli Maryja miała takiego giganta Ducha Świętego w sobie, jak żaden z nich nie miał. Gdyby ona wtedy wyszła z Wieczernika, tak jak święty Piotr wyszedł i zaczął głosić i tysiące nawracać, to ona by nawróciła dziesiątki tysięcy. Przecież ona do końca swoich dni ani kroku nie zrobiła, aby ewangelizować świat. Tylko oni, 12, bo potem na miejsce Judasza Maciej wybrany, 12 poszło i zewangelizowali cały ówczesny świat. Oni by mogli siedzieć, jakby ona poszła. I 10-100 razy więcej od nich by zrobiła. Dlaczego tego nie zrobiła? Bo wiedziała, że to nie jest jej rola. Że od tego są mężczyźni. Od przekazu wiary. Od reprezentowania Boga w świecie. Są mężczyźni. Mężczyznom Pan Bóg taką rolę przypisał. I teraz, a co ona wtedy robiła, jak oni poszli i ewangelizowali świat, i narażali swoje życie, i ginęli za Jezusa i za Ewangelię. Wszystkich 11, tylko Jan się ostał. Co ona wtedy robiła? Co? No, śmiało, co? No, modliła się za nich. Taka jest rola kobiety, a szczególnie żony. Ma być zapleczem modlitewnym dla męża. Nie wyręczać męża w tej płaszczyźnie przekazu wiary. Nie robić tego za mężczyznę, za męża, za ojca. Nie robić tego za niego. Tylko modlić się za niego, żeby on był w stanie temu podołać. I bardzo lubię mówić to do żon, niewiasty. Przestań. Nie masz uczyć dzieci modlitw. Nie masz z nimi jeździć do kościoła, chodzić do kościoła, przypominać dzieciom, żeby się wieczorem pomodlili, żeby w niedzielę pojechały, poszły do kościoła. Nie masz tego robić. Powiedz to mężowi, mężu, ty od tego jesteś. Ja od dzisiaj już ani słowa nie powiem na temat wiary do dzieci. Ty od tego jesteś. A ja, jako żona, będę się za ciebie modliła. Panowie, można się przestraszyć. Jaką nam mężczyzną rolę Pan Bóg przypisał? Jesteśmy reprezentantami Boga w rodzinie. Jesteśmy duchowymi przywódcami swoich małżeństw, swoich rodzin. I nie ma absolutnie żadnej możliwości, nie próbujcie, żeby to podważyć, bo cała Biblia to pokazuje. I proszę, jutro wieczorem również to zrób. Weź do ręki Pismo Święte i przeczytaj ten fragment. 6 rozdział Księgi Powtórzonego Prawa. Słuchajcie, najważniejsze słowa, jakie miliony Izraelitów wpajało sobie do głowy i codziennie powtarzało. Najważniejsze słowa. I dzisiaj również wyznawcy religii mojżeszowej tak robią. 6 rozdział Księgi Powtórzonego Prawa. Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. będziesz miłował Pana Boga twojego z całego serca swego, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. I teraz uważaj, patrz co jest dalej. Niech pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dzisiaj nakazuję. Wpoisz je twoim synom. Będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. Słyszycie to? Będziesz do nich mówił. Nie będziesz do nich mówiła, matko, żono, kobieto. Nie. Będziesz do nich mówił. Ty do swoich synów masz mówić. Ta najważniejsza część Starego Testamentu. A dzisiaj to Biblia, to Nowy Testament, to nauka Kościoła. Będziesz mówił do swoich synów o tym. Wpoisz to w ich serce. To jest nasze zadanie. I teraz zobacz. Każdy wieczór w sypialni, kiedy zapraszasz żonę do wspólnej modlitwy, to jest potwierdzanie tego, że to rozumiesz, że to jest twoja rola jako mężczyzny, aby o tę duchową płaszczyznę małżeństwa i rodziny dbać. Poligonem tego, jak to rozumiesz, jest każdy wieczór w sypialni, kiedy do wspólnej modlitwy zaprasza swoją żonę. Panowie, 97% przecinek 3 nas tu obecnych to faceci żyjący w małżeństwie. Nie wiem, z jakim przesłaniem, z jakim postanowieniem stąd wrócisz dzisiaj. Ale proszę was, żebyś od dziś do końca życia nie miał spokojnego snu i nie zasnął. I nie spał spokojnie. Jeśli się wieczorem z żoną nie pomodlisz. I zobaczcie, jaki niezwykły argument praktyczny nam do tego dodał Jacek z punktu widzenia swojej 40-letniej praktyki posługiwania małżeństwom. Powiedział, że nie zna takiego małżeństwa, które by się rozpadło, a które codziennie się modli razem. Nie zna takiego małżeństwa. Owszem, to jest bardzo ważny argument, ale tutaj chodzi przede wszystkim właśnie o to, żebyśmy rozumieli, że to my jesteśmy duchowymi liderami rodziny, małżeństwa i że poligonem tego, jak to rozumiemy, jest właśnie ten wieczór i nasza wspólna modlitwa małżeńska, do której zapraszasz żonę. I teraz, no dobrze, więc mówisz, kochanie, proszę, zostaw na razie to, co robisz, wyłącz telewizorek, chodź do sypialni, pomodlimy się razem. Co ma być treścią tej modlitwy? No więc mamy przyklęknąć i razem głośno się pomodlić. Tak, to może być pacierz zwykły, to może być dziesiątka różańca, to może być koronka do Bożego Miłosierdzia, czy jakaś nasza ulubiona modlitwa. Ale kochani, znowu coś niezwykłego. 2200 lat temu, bo właśnie w tym okresie został tekst Księgi Tobiasza zredagowany, Pan Bóg właśnie za przyczyną tego natchnionego autora zapisał, przekazał nam, uwaga, formułkę modlitwy małżeńskiej. Formułkę. Tak jak po kolejnych 200 latach, kiedy już Jezus się pojawia na ziemi, już zaczyna formować uczniów i w pewnym momencie uczniowie mówią, Panie, naucz nas się modlić. I co wtedy Jezus robi? Coś fantastycznego, bo dyktuje, wy tak się módlcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Jezus to podyktował, ewangeliści to zapisali i zobaczcie, od tamtego momentu przez 2000 lat całe ponad 2-miliardowe chrześcijaństwo kilka razy dziennie każdy z nas, wyznawców Chrystusa, odmawia formułkę przez Jezusa podyktowany tekst modlitwy Ojcze nasz. To tutaj, ja to przed chwilą czytałem, znajduje się formułka modlitwy małżeńskiej. Bo kiedy oni już klęczą, Tobias zaczyna, wybrzmiewają te słowa, bądź uwielbiony Boże ojców naszych. I potem już taka treść płynie do tego amen. Kochani, to jest formułka. Ten tekst nazywa się gloryfikatur. Od pierwszych słów, bądź uwielbiony. Zobaczcie, niektórzy z nas, może macie czas, w miarę regularnie odmawiamy sobie jucznie, zawsze, codziennie w juczni jest Benedictus. Pieśń Zachariasza, błogosławiony Pan Bóg Izraela. Na stojąco znak krzyża trzeba uczynić. Zawsze w nieszporach, codziennie. Różne teksty są poza tym, ale to jest zawsze Magnifikat. Wielbi dusza moja Pana. Pieśń uwielbienia Maryi. Codziennie. A my 200 lat wcześniej dostaliśmy od Pana Boga nasz małżeński brewiarz, gloryfikatur, którego, uważajcie teraz, którego spokojne przeczytanie zajmuje, uwaga, minutę. Masz zaprosić żonę do wspólnej wieczornej modlitwy, która zajmie ci minutę. Pan Bóg nie chce od nas, żebyśmy się modlili pół godziny, 15 minut, 5 minut. Pan Bóg do nas mówi, dajcie mi jedną minutę. Doba ma 1440 minut. Doba. A Pan Bóg od nas, małżonków, chce jednej minuty. To spokojne przeczytanie tego gloryfikatur tyle zajmuje. A więc ta druga rzecz. Błagam was i proszę, wydobądźmy ten tekst i klęcząc obok siebie, jako małżonkowie, zapraszajmy żonę do tego, żeby właśnie to recytować. To jest ta modlitwa małżeńska, żeby to po prostu przeczytać. Bądź uwielbiony Boże ojców naszych. Formułka modlitwy małżeńskiej. Tylko zadajcie sobie w którymś momencie, jak czas będzie upływał, troszeczkę trudu i tak ze spokojem zastanówmy się, co się tam w tym tekście zawiera. Bo to jest nic innego jak uwielbienie Pana Boga za to, że jesteśmy małżeństwem. Czy może być dla małżonków doskonalsza modlitwa jak to, że wielbimy Pana Boga za to, że stworzył małżeństwo i że stworzył nas jako małżeństwo. Nie ma doskonalszej modlitwy. Nie ma. Maryja się nie obrazi, jak powiemy, że dla nas małżonków nawet różaniec nie jest tak doskonałą modlitwą, jak ów gloryfikatur. Ta krótka, minutowa modlitwa uwielbienia Pana Boga za to, że jesteśmy małżeństwem. Trzecia rzecz. Klęczą, modlą się, recytują gloryfikatur i tu w pewnym momencie to tak wygląda, panowie, jak już żonę zaprosiliśmy, się tym modlimy, że to chyba jednak on mówi. Bo wybrzmiewają te słowa. A teraz nie dla rozpusty biorę tę siostrę moją za żonę, ale dla związku prawego. Okaż mnie i jej miłosierdzie i pozwól razem dożyć starości. Słyszycie to? Patrzcie, oczyma wyobraźni tę scenę sobie wyobraźmy. Klęczą jako małżonkowie, młodzi. W tej księdze to pierwsza kilka razy przeczytamy, że Sara była piękną kobietą, samo imię księżniczka, ale tam jest napisane, była kobietą o niezwykłej urodzie. Piękna jego małżonka, klęczy obok niego, a on jakby jej nie widząc, patrzy przed siebie i mówi do Boga: Panie Boże, ja, mężczyzna, deklaruję, że w naszym małżeństwie nigdy nie będzie rozpusty. Masz odwagę? Powiedz mi, co dla ciebie, dla każdego z nas tu obecnego, przypominam, że to nie jest tylko wycieczka na Jasną Górę, że to są nasze jednodniowe małżeńskie rekolekcje, a rekolekcje to czas stawiania pytań, to czas rachunku sumienia, i może zaboleć. Więc co dla ciebie, który starasz się być mężczyzną Bożym, mężem sprawiedliwym, mężem swojej żony, ojcem swoich dzieci, co jest tym najwyższym poziomem prawdziwej męskości? Najpierw właśnie to, że jesteś liderem duchowym rodziny, małżeństwa. Ale zaraz zobacz ten konkret. A teraz nie dla rozpusty biorę tę siostrę moją za żonę, ale dla związku prawego. Słyszycie? Naturalną konsekwencją rozumienia tego, że jesteś odpowiedzialny za zbawienie twojej żony, twoich dzieci, twoich wnuków. Zobaczcie na to świadectwo Jacka. Aż mi się łzy w oczach kręciły, jak mówił o śmierci swego teścia. Żadne z dzieci od Boga nie odeszło, żadne z wnuków od Boga nie odszedł. To jest, panowie, wyzwanie dla nas. Jest co robić. Więc zaraz obok tego najważniejszą częścią powołania mężczyzny jest właśnie taka postawa. Panie Boże, w naszym małżeństwie, w naszej sypialni, w naszym łożu, w naszej seksualności nie będzie żadnej rozpusty. Nie będzie niczego, co by się Tobie mogło nie podobać. I to ja, Panie Boże, będę tego strzegł. Amen. Słuchajcie, błagam Was.
Jak słuchaliśmy słów pani doktor Wandy Pułtawskiej, słuchajcie, pojeździła po nas, nie? Pojeździła, nie? Nie żałuję sobie takiej fajnej, prawdziwej krytyki, ale to jest święta kobieta, to jest świadek.
Jak ona mówi takie trudne treści, że ona nie spotyka dzisiaj facetów, którzy rzeczywiście byliby tacy moralnie, idealni wzorowi. To prawie strzał w dziesiątkę. A szczególnie właśnie w tym wymiarze czystości małżeńskiej. Panowie, proszę was, to drugie postanowienie, które wywieziemy dzisiaj, będziemy starali się pracować nad tym do końca naszych dni. Zero pornografii i zero antykoncepcji. I tego wszystkiego, co się nazywa nieczystością małżeńską. Mamy z tym wszyscy problemy, mamy. Tylko trzeba mieć świadomość rangi tej walki, ważności tej płaszczyzny. I do bólu regularnie zęby zaciskać i co miesiąc co najmniej do konfesjonału i mówić o tym i żałować za to i obiecywać poprawę. Tak proste warunki dobrej spowiedzi i trzymać się tego. Będziemy upadać, będziemy, ale Pan Bóg bardzo to doceni, że będziemy się starali z tym walczyć, bo na tej płaszczyźnie w całym świecie i w Polsce i w katolickiej części Polski jest największa przegrana duchowa. Właśnie na tej płaszczyźnie, poprzez tą płaszczyznę. Poprzez płaszczyznę nieczystości, poprzez płaszczyznę rozpusty. A więc to facet, zobaczcie jeszcze raz, ona jako żona słyszy, że on to Bogu deklaruje: Panie Boże, ja mężczyzna, ja mąż, ja przyszły ojciec. Deklaruję i przysięgam, nie będzie w naszej sypialni rozpusty. I ostatnia rzecz. Dlaczego nie ubrałem garnituru i krawatu? Bo chciałem ubrać tę koszulkę. Tę tu kamera pokazuje. Widzicie tam? Widzicie? Widać? No. I co tu jest? No ten mój przyjaciel. Mówiłem, że od paru lat staram się tę naszą zażyłość i przyjaźń pogłębiać. Święty Rafał Archanioł. Kilka razy widziałem tutaj chodząc, że kilku kolegów ma bardzo ładną koszulkę ze świętym Michałem Archaniołem, któż jak Bóg. Myślę, że bardzo święty Rafał, ale tak pozytywnie, zazdrości świętemu Michałowi, że tenże jest tak popularny, święty Michał. Święty Gabriel, Adwent, ale też każda uroczystość maryjna, kiedy jest czytana scena zwiastowania. Uwaga teraz. A gdzie w Kościele, gdzie w naszym doświadczeniu wiary jest święty Rafał Archanioł? Nie ma go. Wielki zapomniany. Teraz uważajcie. Święty Rafał Archanioł jest tylko w Księdze Tobiasza. Księga Tobiasza jest tylko o małżeństwie i o rodzinie. Tylko. Krótkie 14 rozdziałów traktatu na temat świętości małżeństwa i rodziny. I on tu jest. Logika. Tak jak Jacek nam powiedział. Mamy rozum analityczny. Jeśli Księga Tobiasza jest tylko o małżeństwie i rodzinie, a święty Rafał jest tylko w Księdze Tobiasza, to znaczy, że, no, że jest dany dla nas, dla małżonków i rodziców. Tylko dla nas, słyszycie? Co oznacza imię Rafał? Rafael. Bóg leczy, Bóg uzdrawia. O, patron służby zdrowia. Nie! Patronem służby zdrowia jest święty Łukasz, ewangelista, i nie zabierajmy mu tego. Jak nieraz to pytanie zadajemy, no to w takim razie, czego patronem jest święty Rafał? To niektórzy mówią, podróżujących. No tak, tak, tak. Rzeczywiście, on podróżował z Tobiaszem juniorem i był przewodnikiem i był w tej podróży bardzo ważnym opiekunem tegoż młodzieńca. Ale to tak tylko przy okazji. Przy okazji. Bo to nie była jego najważniejsza misja. Kochani, patrzcie na tą ikonę. Nie widzicie tego. Nie widzicie. Rozważajcie, co? Że pod jego skrzydłami stoją nasi bohaterowie. Sara i Tobiasz.
On jest taki duży, dwa razy większy od nich. No bo on reprezentuje Boży majestat. Bożą potęgę. Oni tacy malutcy jak kurczaczki pod skrzydłami kwoki.
Ale oni są związani liną, którą każde z nich ma na przedramieniu tutaj, na przegubie. Halo, patrzcie, co oznacza właśnie taki sposób wyrażenia tych trojga, że święty Rafał jest szczególnym patronem węzła małżeńskiego, że święty Rafał jest szczególnym patronem nierozerwalności małżeństwa. I jeszcze jeden szczegół. Tu widzicie, no. On jedną stopą przyciska ogon węża, szatana, a drugą ręką, cienką, stalową lancą przebija łeb szatana. Czyli zabija szatana, likwiduje go. Słuchajcie, Pan Bóg dał małżonkom świętego Rafała, a szczególnie nam, mężczyznom, właśnie po to, żebyśmy w tej najważniejszej walce, bitwie całego naszego życia, bitwie o świętość naszych żon, naszych dzieci, naszych wnuków, naszą osobistą, bitwie o świętość naszych żon, małżeństw na płaszczyźnie łoża małżeńskiego, żebyśmy w tej bitwie, uwaga teraz, działali tak jak porządni agenci specjalni albo policjanci, czyli we dwóch. We dwóch, tak dobrze rozumiejąc, to partnerstwo. Słuchajcie, dla mnie święty Rafał Archanioł jest moim partnerem. Jest najlepszym w świecie, ale tak rozumianym jako Boży kosmos. Agentem specjalnym. Do zadań specjalnych. Jak ja mam takiego partnera, takiego agenta specjalnego, to czy ja się muszę czegoś obawiać? Niczego! Tylko trzeba się z nim zaprzyjaźnić, słyszycie? Więc proszę, trzecia rzecz, z którą mamy stąd wyjechać. Błagam, zaprzyjaźnijcie się od dziś do końca życia ze świętym Rafałem Archaniołem. Święty Józef się nie obrazi. Ja też kocham świętego Józefa. Też jestem we wspólnocie mężczyzn świętego Józefa. Ale święty Józef też to rozumiał. Po co Pan Bóg dał nam, mężczyznom, na dzisiejsze czasy, XXI wiek, po co Pan Bóg dał nam świętego Rafała.
Amen!
Wow!
Moi koledzy ze Wschowy, z którymi przyjechałem, prosili, abyśmy wcześniej skończyli, żeby na obiad wcześniej pójść. Zobaczcie, 10 minut wcześniej według tego czasu, który miałem do dyspozycji.
Tylko króciutko, uważajcie. Tam pod tym wielkim kasztanem jest stolik niebieski, na którym jest kilka takich koszulek jeszcze, ale najważniejsze, są kartki w wymiarze kartki pocztowej na której to kartce z jednej strony jest ta ikona, a z drugiej jest w kolumnie wydrukowana właśnie owa modlitwa gloryfikatur, wydobyta z tego 8 rozdziału. Proszę, podejdźcie tam, jakbyście chcieli, weźcie sobie taką kartkę. Jest tam tych kartek 2000, a nas tutaj jest 2200, więc powinno dla każdego starczyć. Za karteczkę do puszeczki jakąkolwiek drobniuteńką ofiarkę. To, co ja z tych kartek, z tych ofiar zbieram, to idzie na drukowanie kolejnych kartek, kolejnych. I tak już się rozprzestrzenia właśnie ten kochany święty Rafał. I też są takie małe magneziki na lodówkę właśnie z tą ikonką świętego Rafała, jakbyście chcieli to tam właśnie przy stoliku. Natomiast jest też wydawnictwo Pomoc, gdzie są moje książki. Jakbyście chcieli jeszcze te treści sobie pogłębiać. Ja mam też książkę o modlitwie małżeńskiej, też tam za chwilę będę przy stoliku i zapraszam. Jakbyście chcieli podejść, też jestem do dyspozycji, jakby ktoś chciał o coś zapytać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!